посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór w kolejnych posiedzeniach. Witam, Małgorzata Frymus. Dziś chciałabym porozmawiać o festiwalu Ukraina, który już w październiku w Warszawie, ale mam nadzieję, że częściowo te filmy z Ukrainy czy o Ukrainie będziemy mogli zobaczyć także w naszym mieście. A pod koniec naszego programu chciałabym zajrzeć do Stargardu, gdzie montowane są drony. Oczywiście na potrzeby wojny w Ukrainie.
Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. Коли ти почнеш розмовляти партії, для того, щоб просто бути не п'яною, тоді я спитаю тебе на коліні, скажи, чи була ти мною коханою. Нестримно кохати сок, давай я дозволю трохи помогу. Від води вже п'яніш ти, хоч і я не святий, і уста я твої зберіг, і смак її ще під думою. Коли ти почнеш фарбувати волосся, я тож просто буди не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. Коли ти почнеш розбавляти мартіні, для того, щоб просто бути не п'яною, тоді спитаю тебе на коліні, скажи, чи була ти мною. Ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
Zanim nasza rozmowa, to pierwsze wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Перший урок в новому навчальному році буде присвячений вшануванню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Таку пропозицію висловило навчальним закладам Міністерства освіти і науки України. Перше заняття може мати назву «Перемагає той, хто пам'ятає». Для підготовки до проведення уроку педагоги можуть скористатися методичними рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті до Дня пам'яті захисників України. У них фахівці радять ознайомити українських школярів із значенням 29 серпня – Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Також дітям мають надати у зрозумілій формі інформацію про День відновлення Україною незалежності, початок російсько-української війни, одну з кульмінаційних точок її початкової стадії Іловайську трагедію, період повномасштабного вторгнення. Учителям пропонують провести практичні завдання, які допоможуть українським дітям дізнатися більше про інформаційну війну, здобути навички інформаційної гігієни, зокрема пошуку достовірних джерел. Окрему увагу рекомендують приділити ролі українських військових, зокрема завдяки спогадам військовослужбовців, які брали участь в боях за Іловайськ. Також у відомстві наголосили на тому, що пріоритетом залишається відновлення доступу до очної форми освіти для якомога більшої кількості українських дітей. 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році, саме 29 серпня, бо цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та втрат. Цього року, поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати.
Наші доми бузи не поміні, і хоче боє. Не позву przepaść mi, nasze domy, niech tu nie kapie krew. Będę się bronił, póki nie wyrwą se. Nasze domy, Boże nie pomini, i choć się boję, nie pozwól przepaść mi. Nasze domy, niech tu nie kapie krew. Będę się bronił, póki nie wyrwą se. Dziecka buzi nie fiduje smutek, tak jak tych murów nie malują kule. Złoto nie sztuka, sztuką jest zachować dobro, gdy świat się już runie. Młody mati czuje bardziej życie, przez to te tabletki jadłem tutaj jak słodycze. Dawaj młody pogadamy, chwilę ci opowiem jak to jest to nosić w sercu sztylet. Że parę razy zachowałem się jak dureń, że cofnąłbym czas, ale nie umiem. Czasem ludzie mają ludzi za zabawkę, to nie to historia, ale chcemy żyć w bajce.
Nasze domy, Boże nie pomij. Choć się boję, nie pozwól przepaść mi. Nasze domy, niech tu nie chapie krew. Będę się bronił, póki nie wyrwą serc.
Dla mnie budyla, to dla mnie budu. Sejdzie ty pi domą wyroniu. Ja z ruky ożynu, obejmają mamo. W kalusza nie mają. Jakby to pytale, ja każę, mym jak się spalę. W sebe na zemli, choć mi spłynuję i skalę. Ja w sobie czuję dżerela, witr za berehom piku. Серед цих руїн краса чевертут. Я не риболов, але пиду так. Хочу знову березень на березі на річці. Цвірінь, цвірінь, тут не ці. Макарони не змінить мені паста. Хліб і салом свіжі і це не тостий. Я чекаю у хатах наших тоста.
Слава Україні, з перемогою, рідні.
Наші доми по зині поміні. І хоч ще боє, nie pozwól przepaść mi. Nasze domy, niech tu nie kapie krew. Będę się bronił, póki nie wyrwą serc. Nasze domy, Boże nie pomini. I choć się boję, nie pozwól przepaść mi. Nasze domy, niech tu nie kapie krew. Będę się bronił, póki nie wyrwą serc.
Dzisiaj w Posydenkach, tak jak mówiłam, zaprosiłam panią Beatę Bierańską-Lach z Festiwalu Filmowego Ukraina. Powinnam powiedzieć Ukraina Festiwal Filmowy, dlatego że taka jest nazwa. W tym roku, w październiku, odbędzie się po raz 9. A rozmawiamy dzisiaj, dlatego że wiemy już, że nabór się zakończył. W zeszłym roku jakoś tam się nie udało porozmawiać, więc najwyższy czas, żebyśmy o tym porozmawiali, bo mam nadzieję, prace trwają, że też będzie można część festiwalu zobaczyć w Szczecinie, ale o tym, jak będziemy już wszystko będzie pozamykane, będziemy wiedzieć, to na pewno Państwu także opowiemy. Dzień dobry, pani Beato.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Ja się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać o festiwalu, dzięki któremu w ubiegłym roku sporo filmów zobaczyliśmy w ramach projektu Poznajmy się Stowarzyszenia Oficyna. Mogliśmy właśnie takie najciekawsze filmy z ostatnich lat zobaczyć. Bardzo festiwal warszawski nam pomógł właśnie w dotarciu do tych filmów, także jeszcze raz za to dziękujemy. Ja osobiście dziękuję, bo to dzięki Państwu nam się udało właśnie te filmy pokazać.
Dla mnie to też jest radość, że te filmy ukraińskie nie tylko pokazywane są na festiwalu, ale festiwal pączkuje i one pokazywane są w innych miejscach, bo myślę, że to jest szczególny czas, żeby pokazywać kino ukraińskie.
Myślę, że no właśnie z jednej strony oczywiście wojna jest takim przyczynkiem, nazwijmy to, żeby poznać naszych sąsiadów, zobaczyć na co oni reagują, co ich interesuje, ale myślę, że w ogóle powinniśmy znać naszych sąsiadów, bo filmy są takim trochę, nie chcę powiedzieć papierkiem lakmusowym, ale coś takiego jest, że przez nie się historia i jakby w ogóle społeczeństwo pokazuje. Ale powiedzmy może od początku. Festiwal powstał, teraz będzie w tym roku 9. edycja. Nie pamiętam, jak to było z pandemią.
W 2016 rokiem odbyła się pierwsza edycja festiwalu i tak jak pani mówi, no celem tego festiwalu było przybliżenie kultury ukraińskiej, przybliżenie kultury naszych sąsiadów, bo to była ta pierwsza fala po 2014 roku, czyli po Majdanie, po aneksji Krymu i po tym, co się działo w Donbasie. I bardzo dużo Ukraińców przyjechało do Polski i byli naszymi sąsiadami. I myślę, że to był dobry moment, żeby pokazać kulturę ukraińską, ponieważ kino jest mi bliskie. Prowadziłam Kino Luna, organizowałam wiele festiwali, więc to była ta forma, która była mi najbliższa, dlatego się na nią zdecydowałam. Chociaż przyznaję już teraz po latach, nie znałam kompletnie kina ukraińskiego. Wydawało mi się, że to jest oczywiste, że to kino jest, a potem jak zaczęłam wyszukiwać filmy, no okazało się, że to nie jest takie proste, że tak jak nasi widzowie, którzy przychodzili na pierwsze edycje festiwalu, zadawali pytanie, dlaczego to kino jest po rosyjsku, dlaczego to jest kino ukraińskie, a jest tylko w języku rosyjskim. Tak było. Te pierwsze filmy, które pokazywaliśmy, były głównie w języku rosyjskim. No bo to nie tylko ze względu na wpływy rosyjskie, ale też producenci myśleli o szerszych rynkach, że z językiem rosyjskim po prostu dotrą do szerszej widowni i tak też było z tymi filmami. Ale jednak to, co się wydarzyło w Ukrainie, czyli to, co mówiłam, Majdan, aneksja Krymu, Donbas, no spowodowało, że twórcy ukraińscy poczuli, że ten ukraiński jest ważny i że warto skupić się na swojej tożsamości. Tak też było, zaczęły powstawiać filmy w języku ukraińskim. Też taki był wymóg Derszkina, czyli agencji filmowej, państwowej agencji filmowej, żeby dostać dofinansowanie przynajmniej w 75% filmy powinny być w języku ukraińskim. I tych filmów w języku ukraińskim powstawało coraz więcej.
I coraz łatwiej jest robić festiwal przez to?
Łatwiej. No, rok 2022 no, spowodował, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy za chwileczkę, czy będziemy mieli co pokazywać na festiwalu. Okazało się, że tak, że bardzo dużo filmów było w postprodukcji. My w tym roku, co prawda selekcja trwa, ale już wiemy, że wciąż będziemy pokazywać filmy, które zostały nakręcone przed wojną. Chociaż też część filmów, szczególnie dokumenty, będą to dokumenty, które mówią o tym, co teraz dzieje się w Ukrainie w czasie pełnoskalowej wojny.
Też jeszcze, jeśli pozwoli pani teraz sobie, a propos tego języka, to wiemy, że oczywiście nasi słuchacze też doskonale o tym wiedzą, ale powiedzmy sobie szczerze, wtedy było po prostu wygodniej robić. Z jednej strony po rosyjsku, ale z drugiej strony ja też myślę, że myśmy sobie dopiero teraz zdali z tego do końca sprawę, że jednak ta propaganda rosyjska była tak mocna, tak silna, tak weszła prawie pod skórę, że wszyscy uwierzyli, że to jest język międzynarodowy, a nie język okupanta. Tyle na ten temat, nie chcę tutaj się bardzo rozwijać, ale myślę, że myśmy sobie naprawdę nie zdawali sprawy, tylko nieliczni, jak bardzo Rosjanie, powiedziałabym tak, nie chcę powiedzieć złośliwie, ale przemyślanie działali na świadomość wielu osób, twórców, a przecież już Szewczenko walczył o to, żeby wszystko, co tworzy, było właśnie w języku ukraińskim i wiemy, że to wcale nie było takie proste.
No, ale właśnie Szewczenko pokazywany jest na obrazkach jako taki człowiek z ludu, często właśnie z brodą i w jakimś takim zgrzebnym ubraniu, a tak naprawdę to był inteligentny człowiek.
Ale z chłopów pochodził, ale
no
z chłopów.
Tak, ale zazwyczaj ubierał się pięknie, ubierał się w piękny garnitur, więc to tak było i nawet sami Ukraińcy, którzy teraz zupełnie inaczej patrzą na kulturę ukraińską, no wtedy troszkę się wstydzili, taka jest prawda, że...
No Rosjanie wszystko robili, żeby się wstydzili.
Ale oni sami uważali, że ten język inteligencji to jest język rosyjski. Wieś mówi właśnie po ukraińsku i dlatego w miastach, w rodzinach inteligenckich mówiło się po rosyjsku. No teraz, no sama mam koleżankę, aktorkę, która pochodzi z Krymu, która mówiła, że bardzo się cieszyła, że na studiach nie musi mówić po
ukraińsku,
uczyć się języka, bo tam była tylko kontynuacja języka, ona się tego języka nie uczyła wcześniej, więc dopiero jak Rosjanie weszli na Krym, uświadomiła sobie, że w środku jest Ukrainką. Ona wcześniej, wydawało się, że ona jest z Krymu, nie zadawała sobie pytania, czy jest Rosjanką, czy jest Ukrainką. I jestem z Krymu. A teraz mocno się w niej ta...
Urodziła ta ukraińskość,
ten patriotyzm, dokładnie, tak. Jest osobą, która bardzo pomaga teraz swoim i rodzinie, i przyjaciołom w Ukrainie.
Pozwalamy sobie też na taki wątek, dlatego że ja myślę, że to wszystko też widać w filmach, szczególnie dokumentach, bo fabuły się robi po prostu dłużej. To jest bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne,
finansochłonne. No i więcej pieniędzy, tak.
A w dokumentach, no wiemy, że dzisiaj technologia też pozwala na chwycenie kamery, nawet komórką można zrobić, jak się ma przeciętnie dobrą komórkę, a dzisiaj wiemy, że aparaty są też dobre, można zrobić niezły dokument. I to widać w tych dokumentach, tą przemianę Ukraińców, to nie tylko walka, powiedziałabym, zbrojna, ale też ta intelektualno-emocjonalna chyba jest widoczna w filmach, czy jeszcze nie?
Tak, zdecydowanie. Chociaż wciąż jest taki głos twórców ukraińskich, czy należy kręcić filmy. Znaczy, jeśli chodzi o dokumenty, tak, oczywiście powinny powstawać, bo to oprócz tego, że to jest twór artystyczny,
świadectwo artystyczny też.
Tak, to jest przede wszystkim świadectwo, tak. Co się wydarzyło, wiadomo jak działa dezinformacja rosyjska i propaganda, że to wszystko to jest fikcja i wymyślone i tej wojny w Ukrainie tak naprawdę nie ma. Więc te dokumenty są bardzo, bardzo ważne i one mają swój... One pokazywane są głównie teraz na festiwalach, ale też na takich pokazach specjalnych, gdzie zapraszani są twórcy, gdzie zapraszani są bohaterowie filmu, bo to też jest ważne, że oni często udaje im się wyjechać z Ukrainy i wtedy mogą też dać świadectwo, co się tam wydarzyło, albo powiedzieć swoją historię późniejszą, co się działo po co zostało pokazane w filmie. Natomiast jeśli chodzi o fabuły. No tutaj twórcy, ukraińscy filmowcy, którzy bardzo, bardzo wspierają wojsko, jeżdżą na pokazy do wojska, albo też pracują w wojsku, albo pracują dla wojska, są w wojsku, na przykład operują dronami, są w opiece medycznej, w zwiadzie, także to są filmowcy ze swoimi umiejętnościami, bardzo się przydają wojsku, ale... Myślę, że to, co my robimy, że pokazujemy filmy ukraińskie, czyli tak jesteśmy takim frontem kulturowym albo dyplomacją kulturalną, że to też jest ważne, a nie wszyscy filmowcy w ten sposób myślą. Na przykład Maksym Nakoneczny, twórca, znaczy reżyser filmu Wizja Motyla, to był film, który został między innymi nagrodzony na Warszawskim Festiwalu Filmowym w sekcji ukraińskiej, bo swego czasu była Odeski Festiwal częścią Warszawskiego Festiwalu Filmowego. No, on jest bardzo przeciwny temu, żeby robić teraz filmy, że teraz powinniśmy walczyć o wolność Ukrainy, a nie kręcić filmy. Irma Witowska, no wspaniała ukraińska aktorka, ma podobne zdanie. Zresztą wypowiedziała takie porównanie, że jakby kręcić filmy fabularne w Ukrainie, to teraz tak, jakby robić film o Holokauście, a na drugiej ulicy trwa Holokaust. Więc, że fabuły potrzebują czasu, że twórcy muszą nabrać dystansu do tego, co się dzieje w Ukrainie, przerobić ją przez siebie, przez swoje emocje, przez swoje uczucia i dopiero można zacząć pracować nad fabułą.
Żeby to była jakaś bardziej synteza niż tylko opowiedziana historia, ale to jest taki chyba odwieczny problem wielu Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy, nie wiem, założyli rodzinę, mają tu własny interes. I ciągle ja znam mnóstwo takich rodzin, które mają problemy porzucić to wszystko, czyli porzucić też swoją żonę, dzieci, cały i nie móc pomagać na przykład i pojechać na front bez żadnych umiejętności. To są wielkie dylematy i te, myślę, że dylematy artystyczne są równie istotne i ważne i cały czas artyści nim podlegają, no ale jednak niektórzy jakoś sobie z tym radzą. Chociaż pani powiedziała, że jeżeli chodzi o fabuły, to wszystkie sprzed wojny jednak bardziej.
Tak, tak. Natomiast będziemy pokazywać dwa filmy, to już mogę zdradzić. Będziemy pokazywać film o tym, co się dzieje teraz, polski, Maćka Ślesickiego, Ludzie. To jest film o początkach wojny w Ukrainie. No i też będziemy pokazywać film Siostry, który też ma tematykę wojenną. Akcja dzieje się w Charkowie i pokazuje relacje polsko-ukraińskie. Jak bardzo musieliśmy albo zbliżyliśmy się do siebie w tej trudnej sytuacji. I to jest ważne, bo mam świadomość, że tych filmów fabularnych będzie coraz mniej, ale coraz więcej powstaje koprodukcji i też powstają filmy w Polsce o wojnie w Ukrainie. Natomiast no, dokumentów będzie dużo. Płynęło ich około 50. Myślę, że my ich nie maksymalnie pokażemy ich 18, może 20, bo też nie mamy miejsca na festiwalu, ale rzeczywiście jest tego dużo.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli je oglądać, bo to często bywają takie, przez jedną historię trochę jakby więcej dowiadujemy się w ogóle o sposobie myślenia, o postrzeganiu świata i tak dalej, tych elementów, które powodują, że bardziej się poznajemy poprzez film, jest naprawdę bardzo wiele. To za każdym razem myślę, że każdy z nas trochę to inaczej do tego podchodzi. A to, co też jest bardzo istotne, że my się siebie wzajemnie uczymy. My mamy wszyscy jakieś stereotypy, jestem pewna, że pani też miała na temat Ukraińców, każdy z nas ma jakieś. I potem jak konfrontujemy je, poznając ludzi, dziwimy się, dlaczego tkwiliśmy w takim mylnym przeświadczeniu. No, przez filmy można to zmienić.
No, zdecydowanie tak, oczywiście, że miałam stereotypy. Trudno się teraz do nich przyznawać po tym czasie, ale tak było. Znaczy, ja też troszeczkę podchodziłam idealistycznie. Wydawało mi się, że to są teraz w czasie wojny czy wcześniej, że tym ludziom trzeba pomóc. A teraz jak poznaję Ukraińców, oni są takimi samymi ludźmi jak my i tak samo mają swoje wątpliwości, tak samo mają swoje poglądy. Wśród Ukraińców tak samo jest polaryzacja, jeśli chodzi o wojnę, o to, co się dzieje, o politykę i tak dalej, więc no, bardzo jesteśmy do siebie podobni. Natomiast poruszyła pani wątek bardzo ciekawy, czyli tego rozdzielenia rodziny, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. I właśnie to, co zauważyłam, że filmowcy zaczęli zwracać uwagę właśnie na rodzinę. Achtem Seltablajew gra w filmie o Buczy, o rodzinie, która została wzięta do niewoli. I tak naprawdę te wydarzenia w Buczy są tylko tłem do tego, żeby pokazać ukraińską rodzinę i to, co się dzieje teraz z ukraińską rodziną, że ona się bardzo scaliła, że pomimo rozdzieleń, że mężczyźni są na froncie, a kobiety wyjechały z Ukrainy, to ta rodzina jest zdecydowanie
bliżej siebie
niż było to wcześniej. Myślę, że to tak pewnie nas wszystkich by to dotknęło, że że wtedy w trudnej sytuacji, czy w momencie zagrożenia uświadamiamy sobie, co jest dla nas najważniejsze. No i tutaj Walentyn Wasjanowicz, no, mój ulubiony reżyser ukraiński, uważam go za jednego z najlepszych reżyserów ukraińskich, chociażby za film Atlantyda, gdzie przewidział wydarzenia w Donbasie. To był wręcz film proroczy. Robi też film o rodzinie, o tym, co się dzieje z rodziną ukraińską. Bardzo czekam na ten film i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli go pokazać na festiwalu.
Oczywiście to jest niezwykłe, jak w takich filmach ta synteza, którą czasami dokumentalista robi, czy w ogóle reżyser robi ją świadomie albo nieświadomie, bo to przecież nie jest tak, że oni wszyscy siedzą i myślą o tym, jak nas pouczyć, tylko bardziej chcą nam opowiedzieć ciekawą historię, znają się, ale zawsze jakiś artysta, mam takie wrażenie, ma ten taki kolejny zmysł, którego my widzowie nie musimy mieć i dzięki nim o sobie się dużo dowiaduje. W zeszłym roku, nie wiem, czy państwo też, chyba państwo pokazywali u siebie ten film Maćka,
Hameli.
Maćka Hameli, Skąd dokąd.
Tak.
No przecież zwykła opowieść, tam się nic wielkiego nie dzieje, jak opowiadamy o tym, prawda? No jadą sobie samochodem, przewozi ich z miejsca na miejsce, jak w kalejdoskopie ci ludzie się w jego samochodzie zmieniają.
To jest jeden z moich ulubionych filmów, mimo tego, że to jest film zrobiony przez twórcę polskiego, bo pokazujemy też filmy, tak jak wspomniałam, wyreżyserowane przez polskich twórców. I dwa moje ulubione filmy, które o dziwo zdobyły też nagrodę publiczności, czyli Moja Ozerna Kariny Będkowskiej i Skąd dokąd Maćka Hameli. To są filmy, no, kameralne historie, których reżyser i reżyserka Karina byli też bohaterami swojego filmu. I to jest właśnie niezwykłe, że Maciek i Karina byli wewnątrz tego filmu i pokazują siebie, też są bohaterem, więc te uczucia, które my widzimy, to, co się dzieje między bohaterami, albo to, co słyszymy, to chociażby w filmie Maćka Hameli, to są niezwykłe historie, opowiadane właściwie w puszce, tak, w samochodzie, na małej przestrzeni. No, miałam tę przyjemność być na premierze filmu i poznać właśnie bohaterów, którzy byli bardzo wdzięczni Maćkowi, tak, bo to wyciągnął ich z Donbasu i w ostatnim momencie, przed wejściem Rosjan, ale też są dumni z tego, że powstał film o nich i ich historia zaistniała w takim szerszym aspekcie.
Może dlatego, że nie są przekombinowane, że one są bardzo proste i nie ma, owszem, Maciek Hamela jest bohaterem filmu, nie jest jego jednoczesnym, chciałam użyć słowa, że nie jest kreatorem, chociaż też się powstrzymuje przed tym, bo jednak trochę to on potem ostatecznie zdecydował, które ujęcia weszły do filmu, a które nie. Ale on nie jest tak jak David Attenborough, że pokazuje, jest na pierwszym planie. On
tak,
jest
oczywiście
obserwatorem. Mhm. To jest bardzo ważne, że on jest uczestnikiem wydarzeń, a trochę sprawcą właśnie, ale nie kreatorem. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tutaj brakuje mi takiego słowa, które by to określało i może dlatego jest taka, bo jest prawdziwość tego dokumentu.
Zgadzam się.
Nie wiedział, tak, którą stronę tego zawiezie, był otwarty. No i też powód nakręcenia tego filmu był trochę inny niż jak to bywa w dokumencie. On po prostu chciał pomóc, a dopiero później nakręcić
powstał
film, prawda?
Tak, pomysł na film, dokładnie. Tak, włączył kamerę w samochodzie
i się zaczęło.
I to się działo, tak, dokładnie.
I to się działo. I rzeczywiście my chcemy takich opowieści prawdziwych, bo no to wracamy do tego, co pani powiedziała kilka chwil wcześniej, że się okazuje, że oni są tacy sami jak my, mają takie same marzenia jak my, dążenia, a potem jak jesteśmy w zagrożeniu, to po prostu chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, żeby nasze rodziny były bezpieczne. Rzeczywiście okazuje się, że jesteśmy bardzo podobni i to nas zbliża, jako ludzie przede wszystkim. Czy jeszcze chciałabym o jedną rzecz zapytać na zakończenie naszej rozmowy, czy zdarza się, czy jeszcze jest za wcześnie, na próbę jakoś zrozumienia naszych stosunków polsko-ukraińskich, czy na to jest jeszcze za wcześnie? Jest tak dużo spraw do, ja bym nie powiedziała, do opowiedzenia jeszcze raz, do wyjaśnienia, jak te nadgraniczne, trudne sytuacje z okresu międzywojennego i oczywiście wojennego.
Słynny Wołyń.
Tak.
Przywołuję Wołyń, dlatego że za każdym razem dostajemy informacje czy jakieś hejty, bo one się niestety zdarzają ciągle. Czy będziemy pokazywać na festiwalu Wołyń? No, oczywiście, no, pewnie mamy nie do końca
rozliczone,
przerobione, tak. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie czas na to. jeszcze musimy poczekać. Poczekajmy, aż Ukraina będzie wolna, bo do tego zmierzamy.
Odbudowana i dopiero wtedy.
Odbudowana, tak. Ja myślę, że też Ukraińcy są mocno skupieni na tym, co się dzieje, na tym, żeby zabezpieczyć sobie, znaczy być bezpiecznym. To jest ten moment. To nie jest moment na rozliczenia. A naszym zadaniem jest informowanie świata, bo jesteśmy krajem europejskim, informowanie świata, że w Ukrainie toczy się wojna, że my pomagamy Ukrainie i że prosimy też o pomoc dla Ukrainy. Myślę, że i to też jest cel naszego festiwalu. Początkowo było to, że chcemy przybliżyć kulturę ukraińską. Teraz mamy też inne zadania. Pokazywać kino ukraińskie, ale po to, żeby przypominać, że w Ukrainie jest wojna.
Myślę, że to jest najważniejsze zadanie nas wszystkich, żebyśmy pamiętali, że tam jest wojna, a to, że ona jest tuż przy naszej granicy i że przede wszystkim Ukraińcy walczą, tak dzielnie walczą, to znaczy, że ona się nie rozlała na nasz kraj. Pamiętajmy o tym. Ja za każdym razem, kiedy tylko posadzenki się rozpoczynają, to mam to z tyłu głowy, wiem o tym, przypominam o tym, bo tylko wolna Ukraina to znaczy bezpieczna Polska. Ja wiem, że to zabrzmiało to bardzo wzniośle i też egoistycznie, ale taka jest prawda. Wolna Ukraina to znaczy też wolna Polska.
Dokładnie. No nawet jest takie powiedzenie, że tydzień walki w Ukrainie, miesiąc wolności dla Polski, więc trzymajmy kciuki i pomagajmy Ukraińcom.
Pomagajmy. Za chwilę będziemy też, proszę Państwa, rozmawiać o tym, że w Stargardzie robią drony dla walczącej Ukrainy, ale to dopiero za chwilę. Pani Beato, bardzo dziękuję, że zechciała Pani znaleźć dla nas dzisiaj czas. Polecam Państwu te filmy, które są sprowadzane do Polski właśnie z Ukrainy. O tym, czy trafią do Szczecina, też będziemy Państwu informować. Mam nadzieję, że to się uda.
Ale też będziemy na platformie w tym roku, na większej platformie, bo będziemy na platformie Megogo. To jest ukraińska platforma, która od 2 lat jest w Polsce i w tym roku będzie partnerem naszego festiwalu, gdzie będziemy pokazywać wszystkie, no może nie wszystkie, bo często nie mamy licencji na wszystkie filmy na online, ale większość filmów festiwalowych będziemy pokazywać na platformie. Oczywiście planujemy...
Mówiąc, kupując sobie bilet, będziemy mogli sobie w swoim własnym domku pójść do kina, tak?
Jak najbardziej. Festiwal odbędzie się w Warszawie od 21 do 27 października i od października do grudnia będzie również w 15 miastach w Polsce. No i mam nadzieję, że zawitamy również stacjonarnie do Szczecina.
Mam nadzieję, że tak będzie. Polecam obserwowanie Ukraina, festiwal filmowy. Naszym gościem dzisiaj była Beata Bierańska-Lach. Bardzo dziękuję, że zechciała Pani nam o tym festiwalu opowiedzieć. Proszę Państwa, najlepiej naprawdę sąsiadów poznajemy albo rozmawiając z nimi, albo oglądając filmy o nich. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Gorące serca, choć dookoła sroga zima. Razem hej op,
hej op.
Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna.
Hej op.
Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie.
Hej op.
Ty nie stój z boku i podaj rękę Ukrainie. Szcze ne merla Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Szcze ne merla Ukraina.
Marta Malska, przywitajcie ją.
Dzień, przyjaciel, pokynął dzień, idę w drogę.
Hej-o!
Pochynąć ludy, więc twardo idę na dopomogę.
Hej-o!
My idemy razem i nasza drużba nie zahynie.
Hej-o!
той час подати руку Україні.
Давай! Ще не вмерла, не вмерла Україна, єди разом, єстеш ми як родина, єс надія, co wiecznie przypomina. Ще не вмерла, не вмерла Україна.
Коли прийде час гулянь, як по ночі день,
заспіваємо разом і це. Ще не вмерла Україна, єди разом, єстешми як родина, єсть надія, co wiecznie przypomina. Ще не вмерла, ще не вмерла, не вмерла Україна, єди разом, єстешми як родина, єсть надія, co wiecznie przypomina. Ще не вмерла, не вмерла Україна.
Będziemy do festiwalu filmów ukraińskich jeszcze na naszej antenie wracać. Na pewno wtedy, kiedy one się zjawią w naszym mieście. A teraz już czas na kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
Хорватія оголосила про передачу Україні роботизованої системи розмінування Докінг МВ-4. Про це повідомляє «Укрінформ», пише «Європейська правда». Відповідний сертифікат передали представникам України міністр оборони Хорватії Іван Анушич та керівники компанії-виробника під час міжнародної конференції «Клопсек», яка проходить у Празі. Анушич зазначив, що процес розмінування України потребуватиме багато часу та багато грошей. Розмінування – величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба, зазначив хорватський міністр. Анушич оголосив результати донорської конференції, яка пройшла в 2023 році в Загребі. На ній, за його словами, було зібрано майже півмільярда доларів. Це додасть до успіху відновлення, адже гуманітарне розмінування є передумовою відбудови, розвитку економіки та повернення людей у свої домівки, додав представник уряду Хорватії. Фундаментальною проблемою підтримки України з боку Заходу є відсутність політичного рішення про мету цієї підтримки. Тому нині треба змінити підтримку війни на підтримку перемоги України, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Джерело – кореспондент «Європейської правди» з посиланням на заяву Певкура під час конференції у Празі. За словами кореспондента, міністр втрутився у дискусії про стратегічну невизначеність допомоги України з боку Заходу, коли західні партнери кажуть про надання Україні тієї допомоги, яка потрібна, і настільки довго, наскільки необхідно. Але свідомо не зазначають, чого саме треба досягти, щоби не обмежувати фінал війни. Певкур підкреслив, що через цю невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує. Він переконаний, якщо визначити перемогу України як мету, то Захід зможе ухвалити стратегію перемоги. Певкур підкреслив, що Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги України, ці кроки зробила. Проблема не у нібито відсутності стратегії в Україні. Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які я не розумію, додав міністр оборони Естонії.
Писати свою промову. У мене немає дому. У мене немає дому. У мене немає дому. Люди такі сути, задають. свою кол і більше. Але врешті, а втім, як у мене будів, я лишила його на людей, на кутів, а пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди такі, люди такі, суди за день свої бетонні соти, а де шикуватись, сохнути людям першу, другу сорту. А люди такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третього сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.
Kolejny dzień wojny w Ukrainie to dla wielu żyjących w Polsce Ukraińców kolejny dzień rozstania z rodziną i drżenia przeszłości ich ojczyzny. Ilu z nich jednak nie siedzi z założonymi rękoma, tylko walczy na swój własny sposób. Przy pomocy Stargardzkiego Koła Związku Ukraińców w Polsce składają od niemal roku naziemne i powietrzne drony. Pokazali mi je w Stargardzkim Domu Ukraińskim.
Шановне панство, відімо, ми дрони велофункціональні. Як пташки, так і той, який на кулках, може бути використаний в велоцелах. Те дрони можуть бути як і зв'язовче, так і до достачання, не вім, всього. От пляшечки води, десь там, ну, повідьмо, в якомусь такому локації тінчко достепном, до, ну, подзінкування нашим сонщадам з Росії, то подзінкування може бути остаточним для них.
А тих вузків бардзі, бо ти теж називаєш дрони.
В тим року, ten вузик, то є перший. В тим року.
Чи ten висилаєте вже недовго.
Так.
Як би хотів подійти, скільки осіб є заангажованих в тому вашу працю? 5, 10?
Нім... Повижі 10. Угу.
Повижі 10. Це особи, які працюють тільки при тим, чи нормально цьогодні заробляють на життя, а по полудню?
Ми заробляємо на життя і якомусь годину вони уділяємо на нашому такому справу спільному.
No to co trzeba zrobić, żeby można było wam pomóc? Bo ja myślę, że nie chodzi o osoby, żeby przychodziły i pomagały, bo tu trzeba specjalistów, którzy to montują.
Nas, jak ktoś może, bardziej bym zachęcał, prosił, żeby wspierali nas tak samo i no, finansowo, bo jednak, co kto nie mówił, finanse też liczą się, bo podstawowe są rzeczy, nie wiem, my wszystko robimy samodzielnie, nawet baterie, ale baterie bierzemy i składamy z ogniw. Te ogniwa trzeba zakupić. Do tego przewody też trzeba zakupić. Jakąś tam izolację, wiem, no wszystko. Od każdej śrubki do silnika, do przewodu, wszystko jest kupowane. No niestety.
A które rzeczy są drukowane w 3D? Które to są elementy?
3D elementy, no w chwili obecnej nie posiadamy takiego drona.
Tutaj
nie posiadamy my takiego drona.
To są najczęściej te skrzydełka, tak? Takie plastikowe rzeczy.
Skrzydełka plastikowe mam, ale my ich też kupujemy, bo вони не є здрукуване. Елементи, які, ну, є такими помоцнічими. Бо, прикладово, мами в нашому тим продукуванні мами дрони трошечки вінші, та є щедмоцалове. Вони мають максимальний удвік корисного ладунку 1,5 кілограми. Вінші, 10-цалове, вони, можна повідати, що, ну, барджі такі, барджі на велофункційність, бо посідаємо або єдном скрентном камерке, або єдном скрентном камерки і другом якомусь такому додатковому спеціальному термовізійному або ноктовізійному. Ну і до того вони свінші в розмірі. Маємо більш потенжні та щільники, маємо іншу батарею і маємо іншу ладовність та корисного того ладунку до 3 кілограмів.
Aleksandrze, powiedz, czy one się sprawdzały już? Czy macie informację zwrotną, że one są świetne, że one są potrzebne i proszą, żeby robić więcej?
W tej sprawie, odnośnie tych dronów, ptaszek, jest taka historia, szczerze mówiąc. Dziennie jeden żołnierz, który profesjonalnie zajmuje się tym, że przykładowo wylatuje gdzieś tam na... na linię tego, na linię tej walki i za tam teren tego naszego przeciwnika, to no, on może wykorzystać takich od 15 do 20 dronów.
Ale one nie muszą być jednorazowe, ale niestety najczęściej są.
Niestety oni jednorazowe, bo jednak to, co nie mówił, te wszystkie tam sankcje, to jest, no można powiedzieć, że to no, z jednej strony lipa, bo jednak Rosja jest bardziej taka albo bogata, albo rozwinięta w tej sprawie, w militarnej, bo posiadają takie ryby i jednak te są ryby. No, robią swoją robotę, nie powiem, że...
Chciałbyś powiedzieć, że z jednej strony Rosja, są sankcje na Rosję nałożone, a z drugiej strony widać, że mają drony z całego świata. O to ci
mają,
chodzi.
Mają nie tylko drony z całego świata, mają jeszcze takie specjalne lokatory, które po prostu mogą gasić ten sygnał. I połowa dronów z naszej strony jest tak zwanymi dronami-statystami, że oni po prostu wylatują. Wylatuje przykładowo, powiedzmy, dziennie 20 sztuk, do celu może trafić 10, połowa. I to w samym takim lepszym takim...
Jak jest dobry, jak w dobrym układzie.
Tak, powiedzmy tak.
No dobra, czyli, ale wiecie, że one są potrzebne. Tak. Potrzebują chłopaki. Jak dostają, są zadowoleni.
Jak chleba, wody, jak powietrze, to oni potrzebują. Bo...
Nazywam się Roman Zachoroda. Jestem członkiem zarządu Koła w Stargardzie Związku Ukraińców w Polsce. Pomagamy Ukrainie w zasadzie od początku wojny, od 2014 roku. Nie? Oczywiście po eskalacji konfliktu, po inwazji Rosjan na Ukrainę, no, zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki. Ale to też była pomoc dla uchodźców, którzy tak jak w całej Polsce w dużej ilości zjawili się w naszym mieście.
A te drony?
No drony to jest inicjatywa obywateli ukraińskich, którzy tu mieszkają w naszym mieście.
Ale
jest...
to któregoś dnia przyszli i powiedzieli, słuchajcie, mamy taki pomysł. No bo to się jednak pod waszym okiem, to wy zbieracie pieniądze.
No niekoniecznie, oni też zbierają pieniądze. Oni korzystają z konta parafialnego, gdzie jest subkonto, pełni funkcję też konta Stargardzkiego Komitetu Pomocy Ukrainie, ale też sami zbierają pieniądze. Mają pracownię, tam pomogliśmy im załatwić ten lokal. Produkują, plotą siatki maskujące, w sezonie zimowym odlewają świece okopowe, szyją odzież, w zasadzie przerabiają odzież dla ukraińskich rannych, tam praktycznie jakieś tam majtki na rzepy i tak dalej, koszulki, żeby po prostu osoba ranna albo z amputowanymi kończynami mogła się sama swobodnie ubrać. No i też zaczęli składać samodzielnie drony FPV.
Jest także z nami pan Aleksander, tak?
Tak.
A skąd pan jest?
Obwód chersoński to z Ukrainy. Ja przyjechałem wcześniej jeszcze do eskalacji konfliktu. Wojna spotkała mnie już w Polsce. To nie jest taki obowiązek, ale to jest chęć, pomoc mojej ojczyźnie. To mój dom. Właśnie moi rodzice zostali się w Ukrainie, byli pod okupacją. To ja wiem, co to jest i nie chcę, żeby Rosja poszła dalej, poszła do Polski i myślę, że to jest nasza wspólna praca.
Żyjemy w XXI wieku. Nie wszystko to może uratować przykładowo i zamienić życie jednego żołnierza. No, jak 300 euro może uratować życie jednego żołnierza, a żołnierz to jednak człowiek, który, no, osoba, żywa osoba, którą można uratować. No, ja myślę, że to nie jest wartość, na którą tak można. Gdyby ode mnie to wszystko zależało, nie wiem, ja po 100 sztuk dziennie oddawałby tego.
Każdy, kto chce pomóc, może zgłosić się do Związku Ukraińców w Polsce, w zachodniopomorskim, zarówno w Szczecinie, w Stargardzie, Trzebiatowie i Wałczu.
Покинуті квіти крізь бетоноблокові плити. Ти мій учень, ти мій вчитель, процідив мене через світо, і куди би не подув вітер, я в твою любов буду вдіта. Твої рамена – це моя броня, твоя долоня на моїй скроні. Твої рамена – це моя броня, от тобі ж ти, коли буря назовні, твої рамена.
моря назовні.
Braki sumienia, czy da się nadrobić? Ludzkie spojrzenie chciało dogonić. Już nie uciekam, masz mnie na dłoni. Nie mam kontroli, jakbym był na dnie. Tak sobie myślę, że bez ciebie czuję smutek, strach, niepokój, ból i lęk. Do lepszego dnia. Zaufanie na cel to ma sens. Dajesz mi powód, by być przy tobie, być na dobry i złe. Daję ci dowód, żeby iść razem do przodu bez planu B. Na dobry i złe. Na dobry i złe. Na dobry i złe.
Twoje ramiona są moja.
В центрі відкрилася виставка, яка є центральною частиною міжнародного мистецького проєкту «Відчуття безпечності». Свої роботи, які вживу без фотографії, інсталяції, скульптуру, надали чи створили спеціально для виставки понад 30 авторів із 13 країн. Окрім виставки, проєкт включає воркшопи, лекції та мистецькі події «Мости солідарності», які проходитимуть у 12 країнах-партнерах. Фокус, за задумом організаторів, саме на Харкові, місті на фронті. Головна тема – поняття безпеки, її відносність та неоднозначність. Символічно, що виставковий простір «Єрмілов-центр» розташований у підвальному приміщенні Харківського національного університету імені Каразіна. З початком повномасштабного вторгнення став прихистом і місцем збору харківських митців і не припиняв культурної діяльності. Тож, наскрізна лінія виставки «Відчуття безпеки» – мистецтво як шелтер. Виставка у Харкові триватиме до 17 листопада. Відвідати її можна і онлайн. На сайті будуть відеотрансляції з Єрмілов-центру та мистецьких заходах у містах-партнерах в інших країнах. Міністерство культури та інформаційної політики спільно із Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти оголосили конкурс для молодих діячів культури на одержання щорічних грантів президента України у 2025 році. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє прес-служба Міністерства культури. Метою грантів є підтримка створення і реалізації творчих проєктів. Як зазначили у МКІП, цей конкурс надає унікальну можливість молодим талановитим українцям отримати допомогу для втілення своїх ідей, що сприятиме розвитку національної культури. У конкурсі можуть взяти участь письменники, майстри народного мистецтва, діячі в галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва віком від 14 до 35 років. Для участі у конкурсі потрібно подати необхідний пакет документів до Держмистецтв, зокрема заявку за встановленою формою, кошторис творчого проєкту, копію паспорта, інформаційну довідку про головних виконавців проєкту, у якій зазначити біографічні дані та інформацію про творчу діяльність претендента. Також обов'язковим є подання рекомендацій щодо підтримки творчого проєкту не менше двох і гарантійного листа підприємства, установи, організації або закладу, яке зобов'язується забезпечити реалізацію такого проєкту. Заявки приймаються з 1 вересня до 1 листопада 2024 року. Бажаю успіху! І на цьому це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення! Бережіть себе!
Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Люди, то поїхали. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть задля людей. Люди, мов зорі, світять і падають. Люди, мов золі, про себе нагадують. Люди без долі блукають і маються. Люди, герої, в серцях залишаються. Люди, мов зорі, світять і падають. Люди, мов зорі, про себе нагадують. Люди без долі блукають і маються. Люди, герої, в серцях залишаються. Земля тримається на тих, хто віддає серця за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє для всіх. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серце за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє для всіх.
Дійсно, це все. За тиждень слухаємо ще o 22, bowiem wakacje niestety się już skończyły, ale my wracamy na naszą stałą godzinę, czyli 22 za tydzień czekam na Państwa. Dziś dobranoc Państwu mówi Małgorzata Frymus. A były co?
Посиденьки. Ціль розмови українські.